Jak to było ładnie, kiedy do Lublina na karkach Moskali wjechał pan Belina. Hej, hej, łani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. I jak to było ładnie, gdy potem na rynku stanął łanami w bojowym ordynku. Hej, hej, łani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci.
Ciągle jeszcze ten głos, taki pełen mocy, choć przecież już archiwalny. Wojciech Siemion, aktor teatralny i filmowy, reżyser, ale także recytator, koneser słowa, miłośnik i znawca poezji, ale też i tak jak Państwo słyszą, niesamowity śpiewak. Tak to jest, że takie dźwięki ciągle jeszcze pobudzają nas, zwłaszcza w to Święto Niepodległości, bo tak to było, kiedy lata temu właśnie Wojciech Siemion, pochodzący z Kszczonowa koło Lublina, świętował w Lublinie Święto Niepodległości.
Ja znam to od żołnierzy września, prawdziwie, bo żołnierze września, a więc pułki poleskie, pułki kaniowskie, były właśnie tam, pod Chojnicami. Dwie strofy pamiętam dobrze. Przez Choryń, Styry, Stochód jechali żeśmy na zachód. W borach tucholskich my stali, 1 września czekali. Maszynki marsza zagrały, armaty takt wybijały. Bagnetów stal rozbłysła, okrzykiem hurra doniosła.
Pieśni patriotyczne przywołują ciągle jeszcze echa historii naszego narodu. To manifestacja wspólnoty i tożsamości narodowej. Przypomnienie wielkich, ważnych wydarzeń, a dla młodych szansa na zakorzenienie w kulturze i w historii poprzez muzykę właśnie. Zwłaszcza tę śpiewaną wspólnie. Nikt chyba nie wie tego lepiej niż osoby starsze, na których to spoczywa obowiązek przekazywania tych tradycji patriotycznych młodszym pokoleniom. Właśnie dziś w programie będziemy takie oto spotkania senioralne z piosenką patriotyczną Państwu prezentować. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się, mówię dobry wieczór, a Bogusław Wichrowski ten program zrealizuje. No to może pośpiewamy wspólnie?
Pieśń kadrówka lub pieśń znana pod tytułem Pierwsza kadrowa. Słowo napisał Tadeusz Ostrowski, natomiast muzykę to melodia warszawskiej pieśni Siwa gąska siwa po Dunaju pływa. Piosenka ta powstała w czasie kilkudniowego marszu pierwszej kompanii kadrowej w dniach od 6 do 12 sierpnia 1914 roku. Żołnierz kompanii kadrowej Wacław Łęcki wspominał okoliczności powstania popularnej piosenki. Nocą z 5 na 6 sierpnia wyszliśmy, mijając pod parkiem Jordana, salutującego w milczeniu komendanta. Niepewność skończyła się niebawem, a w końcu parku, zamiast po kępie, pod kopiec Kościuszki skręciliśmy w prawo, w stronę granicy. Cicho obchodziliśmy Kraków, gdzie mogli nas zatrzymać Austriacy. Gdzieś koło prątnika zatrzymał nas jadący bryczką nasz intendent, obecny generał Litwinowicz, i uraczył bułkami i kiełbasą, a nasze puste od wczoraj żołądki były bardzo zadowolone. Nastrój poważny poweselał, rozłożyliśmy się na trawie, a na środek drogi, zagryzając bułkę...
Jak to jest, kiedy śpiew nagle gdzieś nam w gardle uwięźnie? Tak to czasami bywa, bo przecież te popularne pieśni wojskowe, legionowe, a także patriotyczne, którym dzisiaj będziemy się przyglądać, naprawdę wzbudzają wyjątkowe uczucia w nas, wtedy kiedy próbujemy wyśpiewywać je na nowo.
Pięknej melodii w słowach, w pieśni, bardzo czuła, mówiąca o ojczyźnie. Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie. Wszystkie me siły jej składam w ofierze na całe życie, które wziąłem z ciebie, cały do ciebie, ojczyzno, należę. I jak w ojczyźnie, tak i w obcym kraju czuwam i strzegam skarbu polskiej mowy, polskiego ducha, polskiego zwyczaju. Z narodem polskim na zawsze związany, o każdej chwili to samo z nim czuję, do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany, wszystkim Polakom braterstwo ślubuję. Tak pięknie o ojczyźnie w hymnie Polaków na obczyźnie pisał Jan Lechoń. A teraz po tym pięknym wierszu wysłuchamy pieśni Dalej bracia do Bułata, słowa Rajmund Suchodolski, muzyka autor nieznany. Jest to śpiew z ostatnich dni listopada 1830 roku. Myślę, że warto przypomnieć również, że Bułat, skoro Dalej bracia do Bułata, to w dawnej Polsce nazwa szabli tureckiej albo miecza perskiego, biała broń Janczarów. Dalej bracia do Bułata, wszak nam dzisiaj tylko żyć. Pokażemy, że Sarmata umie jeszcze wolnym być.
Lublin w drodze ku niepodległej. I tak oto jeszcze głos profesora Wiesława Śladkowskiego na temat święta odzyskania niepodległości.
Proszę Państwa, odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli to wielkie wydarzenie w naszych dziejach. Jedno chyba z największych. To ono jest wciąż żywe w tradycji narodowej. Powstanie państwa polskiego, dzieło niepodległości to pewien proces. Nie można tego ujmować jako zasługa jednej czy drugiej osoby. To pewien proces, w którym zaangażowany był cały naród.
A obok tych oczywiście naukowych dywagacji, obok również sięgania do tego, co ważne, jeśli chodzi o kwestie historyczne, nie możemy zapomnieć o żywych świadkach historii, zaznacza profesor Wiesław Śladkowski.
Tu sobie pozwolę od razu na osobistą, może nie tyle osobistą, ale rodzinną, związaną z rodziną, dygresję. Otóż mój ojciec wielokrotnie mi opowiadał, że w roku 1914, a urodził się w Kielcach i tam chodził do szkoły, miał wtedy 10 lat, kiedy wszedł Piłsudski z legionami, to było to dla niego największe wydarzenie w życiu. I on i jego koledzy nie odstępowali ani na krok legionistów i zazdrościli tym starszym, którzy mieli po 17-18 lat, że mogli w szeregi legionów już wówczas wstąpić. A więc to jest wydarzenie, które jest żywe, jeśli chodzi o naszą tradycję historyczną. Jest także obecne, proszę Państwa, w wielu sporach politycznych i dyskusjach. Ktoś powiedział, chyba Jerzy Giedroyć, a później wielu innych publicystów, pisarzy to powtarza, że polityka dzisiejszej Polski ma dwóch ojców, Dmowskiego i Piłsudskiego. Bardziej dosadnie wyraził, że to trumny, prawda, Dmowskiego i Piłsudskiego nadal rządzą polityką polską. To wszystko powoduje, że dzisiejsza rocznica ma taki bardzo żywy, powiedziałbym, aktualny charakter. Dlatego także, że na łamach historiografii toczyły się bardzo długie i ostre dyskusje na temat, czyją zasługą była niepodległość. I historycy związani z obydwoma obozami, a więc obozem Dmowskiego i Piłsudskiego, czynili wszystko, żeby uzasadnić zasługi swojego bohatera. W miarę jednak upływu czasu, jeszcze w okresie międzywojennym, zaczął do głosu dochodzić nurt inny. Mianowicie ci badacze, którzy wierni tacytowskiej zasadzie badań historycznych w myśl zasady sine ira et studio, bez gniewu i stronniczości, chcieli w sposób obiektywny na te wydarzenia spojrzeć.
A teraz przenieśmy się, drodzy Państwo, na Wileński Cmentarz na Rossie. To tam tak naprawdę ta nasza kolejna, jedna z tych czterech najważniejszych nekropolii narodowych. To tam, gdzie także dzisiaj nasze myśli biegną.
Marszałek Piłsudski, który pochodził z Wileńszczyzny, wychowywał się w domu. Ojciec marszałka Piłsudskiego pochodził z słynnego rodu Piłsuda. Korzenie go prowadziły aż gdzieś tam do rodów książęcych, a mama pochodziła z rodu Bilewiczów, więc ta Sienkiewicza czytaliśmy, Oleńka Bilewiczówna, więc to ten słynny ród. Dlatego w Polsce Piłsudski uczył się polskiego w domu. To matka kazała jemu uczyć się na pamięć urywki z poezji Juliusza Słowackiego. Nie na próżno dzisiaj na tej marmurowej płycie są właśnie urywki z twórczości Juliusza Słowackiego. Marszałek Piłsudski uczył się w gimnazjum w języku rosyjskim, a gimnazjum to było w budynku Uniwersytetu Wileńskiego. I jak studenci pytali wykładowców, a dlaczego nie pozwalacie nam mówić po polsku, bo przecież my jesteśmy Polakami, to odpowiedź brzmiała, ponieważ żrecie rosyjski chleb. No a takie były odpowiedzi. I w duszy młodego Piłsudskiego była ta wielka chęć, żeby coś zrobić, żeby ta Polska była wolną. I dlatego już mając 20 lat był skazany za swoją działalność polityczną. Siedział w tej twierdzy Pietropawłowskiej, potem spędzał czas w Syberii. No a wtedy, kiedy już czuł się źle, kiedy już był w starszym wieku, to coraz częściej w swoich notatkach pisał i coraz częściej mówił, że chciałbym, żeby moje serce spoczęło w moim ukochanym Wilnie. Umiera Piłsudski 12 maja 1935 roku, został pochowany na Wawelu, a serce zaraz po śmierci było wybrane, umieszczone do urny i przywiezione tutaj do Wilna. Przez cały rok szykowano tutaj miejsce, na miejsce spoczynku matki Piłsudskiego, która była pochowana na Litwie. I to właśnie był taki problem, że ta część należała do Litwy i trzeba było wielkich starań, żeby sprowadzić ciało marszałka Piłsudskiego. I była taka wola marszałka, żeby serce jego stanęło u stóp ukochanej matki. Dlatego, kochani, no sam marszałek Piłsudski, prawda, sympatyczny mężczyzna, w którym się kochały kobiety. No a tutaj właśnie są te zdjęcia ekshumacji ciała matki Józefa Piłsudskiego z tych sugint, kiedy trumnę umieszczono potem w jeszcze jednej trumnie żołnierskiej, przywieziono do Wilna. No a tutaj, kochani, to już 1936 rok, 12 maja przyjeżdża prezydent Mościcki, wdowa Piłsudska, dwie córki Wanda i Jagódka i jest o tak jak spotykała Warszawa prezydenta Lecha Kaczyńskiego czy prezydentową, deszczem kwiatów spotykali, tak też tutaj wszystko było zajęte, żeby zobaczyć jak wiozą z kościoła świętej Teresy serce i ciało Piłsudskich. Zobaczcie, pani Aleksandra Szczerbińska, Piłsudska, podaje urnę z sercem swego męża, swojej córce Wandzi, a ta stoi na takich schodeczkach tutaj, przejmuje i przekazuje kolejnej córce Jagodzie, która ustawia u stóp babci, czy ukochanej matki Józefa Piłsudskiego. Tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to był taki duży baldachim z orlem i od 1935 roku tutaj przez a tutaj na tych pagórkach, jak ludzie w strojach ludowych nawet przyszli, żeby żegnać. O, tak wyglądało orzeł ten baldachim, tutaj była warta i tak to wszystko było do 17 września 1939 roku. Potem była warta oficjalnie odmieniona, tylko że wartownicy nie mogli zostawić tego miejsca i ostatnia warta, trzech żołnierzy, zginęło tutaj, ponieważ już na teren Wilna wjechały czołgi sowieckie. Proszę Państwa, marszałek Piłsudski był też osobą kochliwą, dlatego to jedna z pierwszych kobiet, w które się zakochał będąc na Syberii, bo był wtedy 20-letnim chłopakiem. To jest piękna pani, tak o niej mówiono, o Marii Januszewskiej, która rozwiodła się z mężem, nie układało im się, a ponieważ nie mogli wziąć ślubu w kościele, to wtedy zrobił ten wielki blond, że przeskoczył Piłsudski na kalwinizm. A piękna Maria jest pochowana tutaj zaraz na wzgórku i to na serce swego niewiernego męża z góry spogląda. To jest Aleksandra Szczerbińska, żona Piłsudskiego, ta, która podzielała jego względy polityczne, tylko urodziła jemu w 18 roku dziecko, w 20 roku, ale nigdzie nie mogła towarzyszyć swemu mężowi, ponieważ Maria Piłsudska nie dawała rozwodu. No a tutaj pani doktor, która nie tylko leczyła, ale i kochała, ale niestety popełniła samobójstwo. I to ostatnia, młodsza o 30 lat od marszałka Piłsudskiego. No taki był. Kochał Polskę, kochał kobiety i kochał kasztankę. Normalny Polak. Kochani, ale to jest miejsce naszych narodowych rekolekcji. Jeżeli w Polsce macie miejsca, gdzie możecie złożyć kwiaty z okazji 11 listopada czy 3 maja, to my przyjeżdżamy tutaj. Dlatego na przykład, żebyście przyjechali 3 maja, to zobaczyliście, ile tutaj z całej Wileńszczyzny przyjeżdża, żeby zapalić znicze.
My dziś wywiązaliśmy się z tego patriotycznego obowiązku, więc możemy wieczorem wspólnie, razem, łącznie, także w tym naszym takim radiowym klubie seniora, pośpiewać.
Budź ospałych, niech głosem twoim mówi naród cały. 1000 lat krwi i potu, i tej ziemi chwały, i marzenia poetów, mogiły żołnierzy. Niech więc głowy pochyli, kto w cuda nie wierzy. Tak pisał też pięknie Jan Lechoń w wierszu 11 listopada. A następna pieśń to Marsz Strzelców z 1862 roku. Słowa i muzyka Władysław Ludwik Anczyc. Od roku 1860 trwał wzmożony ruch niepodległościowy. Pieśń ta wyprzedzała więc wybuch powstania styczniowego 1863 roku. Pierwsze 4 zwrotki tego marsza w układzie Anczyca śpiewali powszechnie uczestnicy powstania styczniowego. Autor ten był jednym z najbardziej znanych twórców sztuk i utworów poetyckich o tematyce ludowej, powstańczej i patriotycznej. Pieśń ta odrodziła się wśród strzelców i legionistów Piłsudskiego prawie pół wieku później. Wartości oraz przekonania zawarte w tekście okazały się więc ponadczasowe. Hej, strzelcy wraz, nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Może jeszcze na minutkę przed rozstaniem z Państwem jeszcze jeden mazur dzisiaj.
Następna pieśń to Ostatni mazur. Jeszcze jeden mazur dzisiaj z 1863 roku. Słowa napisał Ludwik Ksawery Łubiński, uczestnik powstania styczniowego, a muzykę Fabian Tymolski, więziony później w Cytadeli Warszawskiej. Jeszcze jeden mazur dzisiaj.
Pośni, pośni, pośni.
Dziękujemy za dzisiejsze wspólne senioralne śpiewanie. Do usłyszenia za tydzień w audycji Piękne Życie. Magdalena Lipiec-Jaremek, zapraszam.